Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Was, drodzy przyjaciele, w kolejnym wydaniu Głosu z Krakowa. Tym razem Głos z Krakowa gości jubilata. Gości jubilata, który jest, powiedziałbym, szczególnym krakowianinem. Ksiądz infuat Jerzy Bryła zaszczycił swą obecnością naszą audycję. Witam księdza infuata serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich radiosłuchaczy i pana profesora szczególnie.
Drodzy przyjaciele, okazja do tej dzisiejszej rozmowy z księdzem infuatem jest, powiedziałbym, rocznicowa, bo w Krakowie to rocznice są bardzo ważne. A więc 85 lat działalności tu, na naszej, na ziemi, na łez padole. Ale 61 lat kapłaństwa to także ten rok. Bliscy, znajomi mieli okazję spotkać się na szczególnej uroczystości. Właśnie tam w auli Jana Pawła II w Łagiewnikach krakowskich. A my dziś, już gdy nastąpiło takie uspokojenie po tej uroczystości jubileuszowej, spotykamy się w Głosie z Krakowa, aby właśnie tak już bezpośrednio w rozmowie przekazać chociaż najważniejsze informacje o tych dokonaniach, o tym, co było, jakie było wczoraj, jakie jest dziś, ale sięgniemy także do tego, jak się rysuje przyszłość. Zacznijmy jednak, rozmawiając z kapłanem, od tego wezwania Jezusa, które kierowane jest do tych, którzy później oddają się Jezusowi w stanie kapłańskim. Pójdź za mną, powiedział Jezus, mówił Jezus do księdza infuata. Jak to było z tym usłyszeniem głosu Jezusa?
Były takie symptomy mojego powołania do kapłaństwa, bo lubiałem bawić się w księdza, odprawiać mszę świętą na takim nakastliku, czyli nocnym stoliku, który służył za ołtarz, i robiłem tam podniesienie, ubierałem się w odpowiednie szaty przypominające szaty kapłańskie. Siostra moja służyła do mszy, a również zwoływałem kolegów, dzieci, i musiały słuchać moich kazań, które właśnie wygłaszałem do nich. To były takie małe symptomy, że będzie to chyba jakieś zamiłowanie, żeby zostać kapłanem, że będzie to łaska powołania. Potem w miarę dorastania miałem różne upodobania. Mój chrzestny był majorem w stanie spoczynku, to znaczy się rezerwy, no i obdarowywał mnie różnymi atrybutami wojskowymi, sztylecikiem, takim bagnecikiem wojskowym, szablą ćwiczebną, czapką oficerską, i podobało mi się być oficerem. Nawet miałem zamiar po skończeniu szkoły podstawowej udać się do szkoły kadetów we Lwowie, ażeby być wojskowym. Jednak wojna, którą przeżyłem, pokazała, że nie jest to taka droga dla mnie odpowiednia, że wolę być żołnierzem, który będzie walczył nie z drugimi ludźmi, ale będzie walczył ze złem, że będzie walczył o dusze ludzkie, że będzie chciał chociaż jedną duszę doprowadzić do Pana Boga, żeby była zbawiona. Mój ojciec, który przeczuwał kapłaństwo moje, dawał mi do myślenia, mówi: co ty myślisz, że zbawisz wszystkich ludzi, że nawrócisz cały świat? Ja bym tylko jedną osobę, jakbym nawrócił, to bym miał też satysfakcję. No i właśnie później Rozwijałem to powołanie, pilnowałem się, żeby się czasem nie zakochać w jakiejś dziewczynce, żeby komuś serca nie zająć, albo też samemu też nie odejść od zamiaru zostania kapłanem. I tak powoli, powoli to dojrzewało to moje powołanie. Lubiałem bardzo liturgię, zawsze uczęszczałem na mszę świętą do odległego 3 kilometry kościoła, na nieszpory. Pamiętam raz pewnego w czasie okupacji dostałem takie przydziałowe buty, które podeszwy miały zrobione z paździerzy takich drewnianych, ale ciągnęło mnie na narty i zjechałem w tych butach i rozleciały się od tych wiązań nart. No i nie miałem w czym iść do kościoła, akurat niedziela, więc tatusia kalosze były takie, to się wkładało na buty, takie gumowe kalosze, jakby drugie półbuty. I ponieważ były za duże, więc przywiązałem sznurówkami i tak pomaszerowałem w tych kaloszach do kościoła w zimie.
No i właśnie, i to powołanie. To powołanie trzeba widać z tego pielęgnować. Jeśli Chrystus wezwie, to tu w tym przypadku u księdza infułata nie było to takie jak Pawłowe, nagłe, tylko pielęgnowane. Ksiądz infułat o tym mówił. Każdy kleryk, bo przejdźmy już teraz do momentu bycia w seminarium, to przechodzi formację. Ta formacja później trwa także w parafii. No, pastorec Dabowobis, Jan Paweł II, podawał właśnie, że to nie można mówić, że tylko w seminarium, ale w seminarium są marzenia. Z kim będę pracował? I wobec kogo? Gdzie będę duszpasterzem? Jakie były te wtedy marzenia księdza infułata?
Przede wszystkim jako kapłan chciałbym podkreślić, pragnąłem udzielać sakramentów świętych. I tak było dalej. W ciągu całego mojego życia kapłańskiego koncentrowałem się koło tego zagadnienia, zasadniczego zadania kapłana, ażeby chrzcił, bierzmował, czy też rozgrzeszał, odprawiał mszę świętą, namaszczał. To właśnie kapłaństwo jest. Bardzo podobała mi się katechizacja. Zawsze zwracają uwagę na uczenie dzieci, młodzieży. Moi rodzice nauczycielami byli i też związany byłem zawsze ze szkołą od wczesnego dzieciństwa. Przesiadywałem z nimi w szkole i dzieci, młodzież pociągała mnie właśnie i chciałem uczyć. Do tego jakieś predyspozycje odczuwałem. To było takim zasadniczym moim może też powołaniem, którym właśnie później, jak się okazało, było bardzo skuteczne i jako katecheta się sprawdzałem.
No właśnie, księże infułacie, można przejść teraz życiorys, w których miejscach, parafie, pozdrowić tych dawnych i tych parafian, którzy teraz są w tych parafiach. Ale ta, w której chyba był ksiądz infułat najdłużej kierował, to ta w Krakowie, na Salwatorze. Tutaj nie tylko wtedy kierował, ale tu także osiadł już ksiądz infułat i dalej jest takim ojcem duchowym tej parafii. Jakie spostrzeżenia we współpracy, we współdziałaniu, w odczytywaniu słowa kapłana przez wiernych właśnie w tej parafii?
No, Najświętszy Salwator, parafia wspaniała, sięgająca swoimi początkami aż do wcześniejszych lat niż oficjalny chrzest Polski, bo już Mieszko I ofiarował do kościółka Najświętszego Salwatora krzyż, który otrzymał od księcia Moraw, który później prawdopodobnie królowa Bona wywiozła do Numany i tam do tej pory jest, Numana Sirolo. I właśnie w tej prastarej parafii znalazłem się przy błogosławionej Bronisławie, do której miałem zawsze od dzieciństwa bardzo duży kult i było to dla mnie wielkim szczęściem. Parafia Najświętszego Salwatora była jakby moim przeznaczeniem, ponieważ kiedy miałem otrzymać tonsurę, wtedy wahałem się, czy zostać w seminarium, czy nie zostać, bo ojciec duchowny podkreślał, że przyjęcie tonsury, wejście do stanu duchownego obliguje i ten ma przyjąć, który chce zostać już rzeczywiście kapłanem. Zawsze miałem wątpliwości, czy nie zepsuję opinii stanowi duchownemu przez swoją małą mądrość, małą świętość. No i dlatego też zawsze radziłem się ojca duchownego, który pozytywnie rozstrzygał zawsze przed każdym święceniem, a mieliśmy wtedy 7 święceń. Ostriariusz, lektor, egzorcysta, akolita, subdiakon, diakon i potem prezbiter. Przed tymi wszystkimi święceniami ojciec święty, ojciec duchowny radził mi zawsze, żeby jednak zostać w seminarium i iść dalej przy pomocy Bożej, że będzie wszystko jak najlepiej. I wtedy przed przyjęciem tej tonsury miałem taki sen. Śniło mi się, że prowadzi mnie UB na wzgórze Salwatorskie, które jest w naszej parafii Salwator, pod cmentarz. Po drodze pełno ludzi, jedni mi współczują, inni są obojętni, a niektórzy są nienawistnie do mnie nastawieni. I zachodzę, patrzę, dół wykopany, myślę, pewnie mnie tutaj wrzucą, ale patrzę, drzewo krzyża jest w tym dole, takie położone, pochyło. I wszyscy czekają, co ja zrobię, i czułem, że będą teraz osądzać mnie, czy ucieknę, czy zdradzę. No i wtedy po namyśle rozłożyłem właśnie ręce swoje na krzyżu, położyłem się i obudziłem się. I zdecydowało to o takim moim wyborze, że pójdę do kapłaństwa, że pokonam wszystkie trudności i będę z Chrystusem przybity do krzyża, jak to święty Paweł mówił.
I to właśnie w tej parafii Najświętszego Salwatora. To duszpasterzowanie, kierowanie parafią, to jest, jeśli jeszcze taką historyczną przeszłość tej parafii ma się w pamięci, to jest wielkie wyzwanie. Ksiądz Infuat nie tylko był w parafii. Ksiądz Infuat także już wcześniej przygotowywał się do jeszcze innych działań, do jeszcze innej aktywności, do tych, którzy pomagają głuchym usłyszeć Słowo Boże, dowiedzieć się o Słowu Bożym. No, to jest szczególne zadanie. Właśnie o nim chciałbym teraz kilka słów usłyszeć od księdza Infuata.
Wśród wielu zadań kapłańskich poczułem też wielkie powołanie do zainteresowania się osobami niesłyszącymi, które po raz pierwszy jak gdyby zobaczyłem, kiedy jako młody ksiądz jechałem pociągiem i na stacji w Kielcach pociąg się zatrzymał, zobaczyłem harcerzy, ale osobliwych, bo migających. I wtedy pomyślałem, czy też ktoś do tych harcerzy dociera ze Słowem Bożym, czy uczy się religii wśród tych dzieci głuchych, czy młodzieży. Jak wygląda duszpasterstwo? Nikt nam nie mówił o tym w seminarium. I tak się zdarzyło, że właśnie za rok ksiądz biskup Franciszek Job, ówczesny wikariusz kapitulny diecezji krakowskiej, zrobił werbunek po całej diecezji do kandydatów na przyszłych duszpasterzy głuchych i z każdego dekanatu był wydelegowany jeden ksiądz. Ja wówczas byłem w Rajczy i ksiądz dziekan, proboszcz tamtejszy, wydelegował mnie na kurs do Panewnik, gdzie właśnie skończyłem miesięczny kurs duszpasterstwa i katechizacji głuchych. Potem oczywiście ucząc w szkole, jeszcze kończyłem w Warszawie Instytut Pedagogiki Specjalnej, ażeby być kwalifikowanym nauczycielem. I tak właśnie, wróciwszy po tym kursie do Rajczy, przeorałem dekanat żywiecki, Cięcinę, Milówkę, inne parafie i przygotowywałem analfabetów głuchoniemych do sakramentu pokuty. Pierwszym takim chłopcem był taki Stefan z Ujsu, który przychodził do mnie do Rajczy, na wikarówkę i przez kilka miesięcy uczyłem go, zanim zrozumiał, że jest Bóg, że Bóg stworzył wszystko. Mówiłem mu, że Bóg dał wszystko. Bóg dał człowieka, Bóg dał drzewo, dał marchewkę. Kiedy to zrozumiał, podszedł do obrazu Pana Boga, pocałował go w rękę i w takim uniesieniu poszedł do domu, złapał swoją siostrę za szyję i wygrażał jej i mówi: tak długo żeście mnie trzymali w takiej głupocie, kręcałem przed obrazem, nie wiedziałem po co, chodziłem do kościoła i nie wiedziałem dlaczego, teraz dopiero zrozumiałem, że jest Bóg. Tak właśnie zaczęło się to moje duszpasterzowanie, a potem trwa już przez tyle lat, od 1955 roku do chwili obecnej. Uczyłem w szkołach i jestem też odpowiedzialny za duszpasterstwo głuchoniemych w archidiecezji krakowskiej. Prowadziłem też razem z księdzem Lubosem kursy duszpasterstwa głuchoniemych w Panewnikach, gdzie wykształconych było około 1000 osób, kleryków, księży, sióstr zakonnych, katechetów świeckich. Na tych kursach bardzo były właśnie potrzebne.
Ja, księże Infułacie, pamiętam też książkę Głusi słyszą. To właśnie to, czym podzielił się ksiądz Infułat z czytelnikami na temat tej duszpasterskiego zaangażowania wśród głuchych, ale nie tylko wśród głuchych, bo przecież jeśli rodzice niezasłyszący, głusi, mają dzieci, które mogą być słyszące. I ten kontakt, zapewnienie tego kontaktu pomiędzy jednymi i drugimi, to też była rola szczególnego zaangażowania duszpasterskiego.
Dzięki współpracy pani Ilińskiej, która była dyrektorem ośrodka dla głuchych, surdopedagog, i pani Szczypczyk, Barbary, zorganizowaliśmy przy parafii Najświętszego Salwatora jedyny w świecie jak dotąd ośrodek opieki nad dziećmi słyszącymi rodziców głuchych. To dzieci, które nieraz idąc do szkoły uchodzą za upośledzone umysłowo, albo niedorozwinięte, albo zahamowane w rozwoju. Tymczasem brakuje im tylko żywego słowa, kontaktu, i uczyliśmy tu ich i dokształcali w wymowie. Pani Ilińska była bardzo dobrą logopedą. Również uczyliśmy ich śpiewać, tańczyć, przygotowywaliśmy przedstawienia z nimi i dużo wakacji z Ewangelią, gdzie właśnie miały bez przerwy różne ćwiczenia, zadania, a również opiekowaliśmy się, idąc do szkoły, tłumaczyliśmy nauczycielom, że to dziecko jest całkiem normalne i że się na pewno rozwinie bardzo szybko przy naszej pomocy, żeby go właśnie inaczej troszkę potraktować. te dzieci właśnie nie znały słownictwa, nie znały właśnie różnych pojęć i tutaj wszystkośmy nadrabiali przy pomocy tych właśnie dwóch pań oraz kleryków z Seminarium Duchownego Krakowskiego.
Ale księże Infułacie, bycie przewodnikiem duchowym ludzi sztuki i kultury to wielkie wyzwanie dla każdego kapłana. A ksiądz Infułat wszedł w to środowisko i ono go z radością przyjęło. I widać to przy różnych okazjach, kiedy ludzie kultury, ludzie sztuki, aktorzy z taką radością ofiarowują swoje występy, swoje dzieła właśnie dla swego opiekuna duchowego. Jak się to robi, że potrafią się otworzyć na słowa o Jezusa, na Ewangelię, na duszpasterstwo?
Już w młodości chciałem być aktorem i bardzo lubiałem przedstawiać, brać udział w przedstawieniach, które urządzała moja mamusia w szkole, zarówno w Nowym Brzesku, jak i później w Stręgobożycach. I tak, że pociągała mnie sztuka, kiedy się wojna skończyła. W 1945 roku przyszedłem do Krakowa, do liceum imieniem Henryka Sienkiewicza. To z siostrą w każdą niedzielę chodziliśmy na przedstawienie do teatru, nawet na Przepióreczce, to byłem chyba 7 razy, a potem na Zemście 5 razy. Także pociągał mnie teatr i artyści, aktorzy. Później, kiedy zostałem wikariuszem w parafii świętego Floriana w Krakowie, nie opuściłem żadnego koncertu przez 6 lat. Zapoznałem się z artystami, z muzykami, z aktorami i tak polubili mnie, wszedłem w to środowisko, zapraszałem ich do nich, do siebie, a w końcu chwyciłem ich chyba tym autentyzmem, bo przed aktorami nie można grać, bo się poznają, tylko trzeba wystąpić szczerze, po łacinie sincerus, szczery, to z dwóch słów się składa, łacińskich sine, bez, cera, bez maski, bez wosku, bo z wosku były maski. No i właśnie dzięki tej szczerości, autentyczności mogę działać i wśród głuchych, bo głusi też się nie dadzą oszukać, tylko to trzeba mówić, co się wierzy, co jest prawdą, bo oni mają jakiś szósty zmysł, tą intuicję, gdzie wyczują wszystko. To samo i artyści. I myślę, że ta szczerość i ta miłość spowodowała, że jestem akceptowany dotąd.
Ale żeby to tylko były te grupy. Przecież ludzie wodociągów, ci, którzy dostarczają wodę, a ksiądz Infułat dostarcza im Słowo Boże. A ci, którzy znani są w Krakowie jako Bractwo Kurkowe, też prosili i ksiądz Infułat to przyjął, zgodził się być ich duchowym opiekunem. A więc następne grupy. Ja się tak zastanawiam, jak to wszystko można pomieścić w 24-godzinnej dobie?
Właśnie. Kolega mój, prawat Römer z Niemiec Zachodnich, duszpasterz wszystkich grup tak zwanych behinderte, czyli niepełnosprawnych, to właśnie mówił, że u nich w Niemczech to by 3 księży przynajmniej musiało pracować, żeby spełnić to wszystko, co ja w dziedzinie czy pracy dla dialogu między chrześcijanami, muzułmanami i Żydami, czy dla ekumenii między protestantami, prawosławnymi i innymi ugrupowaniami, czy też właśnie w pracy dla różnych grup, które właśnie jak wodociągi są niezwykle niedrogie, ponieważ Jest to specyficzne środowisko, bardzo życzliwe, kiedy jadą gdzieś ratować, właśnie jakieś awarie usuwać, to zawsze się potrafią zatrzymać, uśmiechnąć do mnie. No i wszyscy są bardzo życzliwi, serdecznie im jestem za to wdzięczny. No a Bractwo Górkowe zaprosiło mnie na kapelana już w 1980 roku, a więc ponad 30 lat temu, i z nimi razem jeździliśmy na różne pielgrzymki po całej Europie, po sanktuariach maryjnych, a szczególnie do naszego umiłowanego Ojca Świętego, gdzie oni okazywali mu naprawdę wielką miłość i wybudowali dla niego pierwszy w Rzymie pomnik na Via Cassia, który zaprojektował profesor Dźwigaj, i zapłaciło tam kilku braci z Bractwa Górkowego, i jest tam ten pomnik za życia już papieża wybudowany. Tak samo pierwszy pomnik w Krakowie, w Parku Strzeleckim zafundowali, później na Skałce zafundowali pomnik papieżowi, również do Liceum Polskiego w Wilnie bracia Górkowi zafundowali, a wszystkie te pomniki wykonywał pan profesor Dźwigaj, który ponad 80 dużych pomników wybudował w 18 krajach świata.
Księże Infułacie, wiadomo, że podczas takiej krótkiej audycji Głosu z Krakowa nie zdoła się nawet przepytać księdza Infułata z najważniejszych zaangażowań duszpasterskich, kapłańskich. Ale mam to szczęście, że przyjaciele księdza Infułata na tę 85. rocznicę urodzin przygotowali książkę. Książkę, której nadali tytuł Wczoraj i Dziś, a to rozmowa pana Janusza Palucha z księdzem Infułatem. Jest tam wiele wątków. My tylko w naszej dzisiejszej audycji niektóre z nich podjęliśmy. Ale trzeba, sięgając po chociażby opisy w tej książce, wzbogacić swoją wiedzę o to, co wokół księdza Infułata działo się, dzieje i dziać będzie. Bo miłość i radość, którą się dzieli z innymi, ona ponownie wraca. I od tych niesłyszących, i od tych aktorów, artystów, i ludzi wodociągów, i parafian, i Bractwa Górkowego, i nas wszystkich, tych, którzy także tę audycję słuchają. A więc najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Niech dalej tak będzie. A widać, że ksiądz Infułat i siłą, i zaangażowaniem dorównuje, a nawet przewyższa tych wszystkich, którzy są znacznie młodsi, a już nie mają takiej aktywności jak teraz ksiądz Infułat. Życzymy, żeby tak było dalej, żeby w tych wszystkich spotkaniach, tak jak to przecież niedawno, kilkanaście dni temu, odbywające się poświęcone rocznicy niepodległości Polski w Filharmonii, piękne wydarzenie, żeby też mogło gościć zawsze, każdego roku księdza Infułata jako tego swojego przyjaciela ludzi działających w obszarze kultury i sztuki. Księże Infułacie, za dzisiejsze spotkanie serdecznie dziękuję. Czas audycji wskazuje, że musimy ją już kończyć. Życzeniami najlepszymi od nas wszystkich kończę i do usłyszenia także w kolejnych, następnych, po następnych rocznicach i nie tylko rocznicach, do spotkania przy mikrofonie Radia Maryja. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
A wam, drodzy przyjaciele, przypomnę, że dziś naszym gościem był ksiądz Infułat Jerzy Bryła, jubilat, 85 lat, w tym 61 w kapłaństwie. I zapraszam was za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!